Po wojnie rozprzestrzeniający się w naszym kraju socjalizm niczym wirus zainfekował umysły rządzących Polską Rzeczpospolitą do tego stopnia, że zamarzyło im się wybudowanie idealnego miasta socjalistycznego. Przy okazji pozdrawiamy serdecznie wszystkich z Nowej Huty. Warkot odpalonych silników, rozlicznych koparek rozległ się 23 czerwca 1949 roku na polach gdzieś w okolicach Krakowa. Tym samym zainaugurowano najśmielszy i najodważniejszy projekt inżynieryjny w historii nękanej komunizmem Polski. Kombinat metalurgiczny Nowa Huta miała nosić znamiona najbardziej socjalistycznego miasta w tej części Europy. To nie była tylko budowa Nowej Huty, nie tylko jakiegoś tam kombinatu metalurgicznego. To była budowa socjalizmu w 3D. Jak sam przekonywał w tym czasie prezydent naszej komunistycznej ojczyzny, Bolesław Bierut, plan sześcioletni nie miał tylko dać nam kombinat. Plan sześcioletni miał dać nam silne i trwałe ideologiczno-polityczne Eldorado, jakim jest socjalizm. A celem tego planu było postawienie wszystkiego na dwie karty, jakim były rozwinięcie przemysłu, a także rozwiązywanie problemów urbanizacyjnych. W duchu rozwinięcia przemysłu ciężkiego postawiono sobie za cel realizację najważniejszej inwestycji, jaką miała być budowa potężnego kombinatu. Dwa lata wcześniej, w 1947 roku, stworzono komisję do spraw budowy Nowej Huty przy Centralnym Zarządzie Przemysłu Hutniczego. W skrytości ducha władze liczyły na podwojenie produkcji przemysłowej. Ale myśląc o tym, by upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu, z jednej strony było pragnienie podwojenia produkcji, a z drugiej oczyma wyobraźni władze już przechadzały się po monumentalnie szerokich alejach Nowej Huty, gdzie reprezentacyjne gmachy oszałamiały, a ulice były przepełnione spieszącymi się do swoich socjalistycznych obowiązków obywateli, bezwzględnie podporządkowanym władzy, zjednoczonych we wspólnej sprawie, w budowie socjalizmu. Idealne miasto socjalistyczne miało się znaleźć w okolicach Gliwic, ale zdecydowano się na teren wsi Mogiła pod Krakowem. Powody były trzy. Po pierwsze, płaski, niezamieszkały teren oznaczał możliwość rozpoczęcia prac natychmiast. Po drugie, było taniej. Bliskość śląskich kopalń oznaczało tańsze dostawy paliwa czy rud żelaza. Bliskość Wisły dawała tani transport wodny. Po trzecie, najważniejsze, Kraków ideologicznie nie podzielał tych samych poglądów co władze komunistyczne. To najlepiej zaraz obok postawić wzorcowe, robotnicze miasto socjalistyczne, by im pokazać, kto tu rządzi. Do tego władza nie liczyła się z mieszkańcami terenów, których przesiedlono. Zabrano im ziemię i co prawda zapłacono im za tę ziemię, ale wypłacono im maksymalnie ledwo 10% wartości terenu. Nowa Huta miała powstać dzięki pracy entuzjastów, niekoniecznie wykwalifikowanych. Propaganda chciała wykorzystać entuzjazm siły roboczej. Pojawili się rzecz jasna przodownicy pracy, którzy byli wdzięczni Związkowi Sowieckiemu za przybywające stamtąd maszyny i sprzęt potrzebny do budowy socjalizmu. Z początku tysiące robotników spędzano do prymitywnych na prędce postawionych drewnianych baraków, czy wiele pozostawiających do życzenia hoteli robotniczych. Od 1950 roku mogli wprowadzić się do pierwszych bloków specjalnie dla nich postawionych. Pierwsze bloki doczekały się spadzistych dachów. Oszczędność jednak kazała w dalszych blokach stosować płaskie dachy, ale ich prostotę chwalono. Propaganda przecież działała prężnie. Latem 1950 roku dało się słyszeć relację traktującą o tym, że pobito rekord wydajności pracy. Cytat pochodzi z propagandowej relacji. Zetępowska Brygada Muranowa ułożyła w ciągu 8 godzin 14 tysięcy cegieł, podczas gdy Brygada Obywatela Ożańskiego wymurowała niemal 35 tysięcy, wykonując tym samym normę dzienną w 525,5%. Jest to pierwsze poważniejsze osiągnięcie zetępowców w Nowej Hucie. Koniec cytatu. Po kilku miesiącach to, co Brygada Ożańskiego potrafiła osiągnąć latem, to była już żenada, bo jego zespół bił bił kolejne rekordy. Razem potrafili już kłaść ponad 60 tysięcy cegieł w 8 godzin. Do tego stopnia to imponowało, że pojechał z pokazami do Berlina Wschodniego. Propaganda wykorzystywała pracowitego robotnika, każąc mu zaganiać ludzi do bardziej wytężonej pracy, by wzywał do bicia rekordów. Znany jest przypadek podrzucenia mu przez kolegów rozgrzanej cegły, którą się poparzył. Władze oskarżały innych robotników o sabotaż. Otoczenie Ożańskiego też, bo w końcu nie wszyscy potrafili wytrzymać takie tempo pracy. Władza jednak nie odwróciła się od Ożańskiego. W 1951 dano mu stanowisko inspektora budowlanego. Odznaczono go Srebrnym Krzyżem Zasługi i uwieczniono go bratersko, ściskającego się z samym Bierutem. Tylko nie wszystko złoto, co się świeci. Prosty robotnik, nie rozumiejący zawiłości politycznych socjalizmu, często kłócił się z przyłożonymi. Aby radzić sobie z gromadzącym się stresem i bezsilnością, coraz częściej zaglądał do butelki i z gwiazdy zamienił się w kulę u nogi. A rekordy, które propaganda nagłaśniała, nie były tak do końca wyłącznie jego osiągnięciem. Oprócz tego, że przygotowywano pieczołowicie wszelkie warunki pracy, to dodatkowo inni robotnicy i inżynierowie gromadzili całymi tygodniami idealne cegły, z których miało korzystać. A robotnik idealny nie był do końca tak nieskazitelny, bo zdarzyło mu się jedną z rekordowych ścian postawić z 10-centymetrowym odchyłem od pionu. Ale o tym już propaganda nie wspominała. Wracając jednak do robotników, których lwią część stanowili młodzi ludzie, którzy albo doświadczyli wielu cierpień wojennych, albo pochodzili z ubogiej wsi, ci wprowadzili się do wybudowanych przez siebie mieszkań i byli oczarowani luksusem. Dwa pokoje z parkietem, jasna kuchnia, ciepła woda w łazience? Szczyt marzeń wielu młodych ludzi. Perspektywa takiego awansu w warunkach życiowych przyciągała jak magnesem. Ludność wiejska przemierzała pola i łąki Rzeczpospolitej Ludowej, by się zadomowić w Nowej Hucie. Dla wielu był to szok, a wielu przytaszczyło ze sobą swoje wiejskie zwyczaje. Więc nie dziwił raczej widok, kiedy wchodziło się do kogoś do mieszkania, a tam hodowla drobnych zwierząt gospodarskich. Nowa Huta w zamyśle była również programem ambitnego zrewolucjonizowania życia społecznego. Zamiast tradycyjnego życia rodzinnego stawiano na mieszkańców żyjących poza domem, w socjalistycznej rzeczywistości. Zamiast razem jeść w domu, powinno się było jadać w przyzakładowych stołówkach. Osiedlowe kluby i świetlice miały przyciągać po godzinach jak magnesem. Kluczowym elementem Nowej Huty miał być plac miejski z promieniście odchodzącymi 5 głównymi ulicami. Budynki stawiane do 1956 roku były monumentalne. Kiedy Stalin zmarł w 1953, to po 3 latach oznaczało, że można odejść od monumentalnych budowli. Tylko, że odwilży po śmierci Stalina nie można było dojrzeć wyłącznie w architekturze. Pod koniec lat 50. wielu mieszkańcom opadły klapki z oczu i zaczęto analizować, porównywać i podsumowywać. Pod ciepłą kołderką socjalizmu nagle zaczęły się pojawiać niewygodne problemy, bezduszność biurokracji, fatalne warunki życia, problem alkoholizmu i wiele innych, o których mówienie było rzecz jasna, zakazane w czasach Stalina. Projektując idealne miasto socjalistyczne, jego architekci nie brali pod uwagę, żeby postawić chociażby nawet jednego kościoła. Jakoś architekci przeoczyli detal, że mieszkańcy nowego miasta będą napływali z terenów wiejskich, gdzie kościół łączy się nierozerwalnie z ich tradycjami. Mając na względzie, że mieszkańcy sami domagali się kościoła, już w drugiej połowie lat 50. tak kościół nazywany Arką Pana był konsekrowany dopiero przez kardynała Wojtyłę w połowie 1977 roku. W latach 50. bowiem, choć władze zgodziły się, by powstał kościół i zebrano nawet na ten cel 2 miliony złotych, to w 1960 roku Prezydium Rady Narodowej w Krakowie skonfiskowała pieniądze i przekazała je na szkoły tysiąclecia. Postawiony na placu przeznaczonym do budowy kościoła krzyż kazano usunąć. Bronili go mieszkańcy. Zostali brutalnie zaatakowani przez milicję, a rannych zostało kilkanaście osób. Po 20 latach jednak mieszkańcy się w końcu doczekali. Choć mieszkańcy doczekali się swojej świątyni, to zbierała się w nich złość i niezadowolenie. I tak ona rosła i rosła do momentu krytycznego. Do takiego poziomu wzrosło niezadowolenie, że 18 kwietnia 1979 roku eksplodowały dwie bomby podłożone pod stopami samego Lenina i jego pomnika. Późniejszy stan wojenny powodował, że Nowa Huta zamieniła się w arenę walk między protestującymi robotnikami a milicją. 10 lat po zdetonowaniu ładunków pod nosem Lenina. Ten został zburzony w pierwszej połowie grudnia 1989 roku, a huta nosząca jego imię zamieniła się w hutę imienia Tadeusza Sędzimira, najgenialniejszego polskiego metalurga wszechczasów. Dzięki bardzo za obejrzenie. Jak się podobała Nowa Huta, no to tam pojedźcie i dajcie kciuka w górę. A jak się wam średnio podoba, to dajcie tylko jednego małego kciuka w bok. Subskrybujcie, jak chcecie. Dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć w komentarzach pod filmem. A my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z was pojedzie do Nowej Huty i poszuka tejże Nowej Huty. To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam.